Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Witam Państwa ze Szpitala Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dziś moimi gośćmi są kardiolodzy, profesor dr habilitowany Marcin Fijałkowski z pierwszej kliniki chorób serca, koordynator oddziału chorób strukturalnych serca w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz dr Krzysztof Chlebus z tej samej kliniki, kierujący jednocześnie poradnią hipercholesterolemii rodzinnej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Witam Pana.
Dzień dobry.
Na początek chciałam zapytać o zdarzenia, które rozegrały się kilka dni temu podczas meczu piłkarskiego Euro między Danią a Finlandią. 29-letni zawodnik duński Christian Eriksen miał zawał serca na murawie, był reanimowany. Ta sytuacja z pewnością wielu osobom uświadomiła, że zawał serca może się zdarzyć także bardzo młodej i potencjalnie zdrowej osobie.
Tak, dokładnie. To może być zaskoczenie dla wielu osób słuchających nas, że zawał serca może dotyczyć po pierwsze zawodowego sportowca, po drugie osoby, która oczywiście była bardzo dobrze przebadana, po trzecie osoby, która jest aktywna fizycznie i nie miała wcześniej objawów. Natomiast nas, kardiologów, to nie dziwi. Zawał może się pojawić tak naprawdę w każdym wieku. Oczywiście stosunkowo rzadziej u osoby młodej, wysportowanej niż u osoby starszej z czynnikami ryzyka. Częstość zdarzeń takich jak zawał serca, zatrzymanie krążenia u sportowców nie jest dokładnie poznana. Nie tak dalej jak rok temu okazały się bardzo fajne wytyczne kardiologii usportowej, które starały się zebrać wiedzę obecną, jaką mamy na tę chwilę na temat właśnie bezpieczeństwa sportu, ryzyka sportu, czy też chorób, które by mogły przyczyniać się do tego, że niektóre dziedziny sportowe nie są wskazane, nie mogą być wykonywane.
Panie profesorze, ale to oznacza ta sytuacja z tym Eriksenem, że nie zawsze, nie wszystko można sprawdzić wcześniej i stwierdzić jakieś problemy ze zdrowiem?
Niestety muszę rozczarować, że nie mamy narzędzi, które w 100% są w stanie coś przewidzieć. Pamiętajmy, że rozmawiamy o pewnym przewidywaniu. Oczywiście jak coś się już dokona, to możemy faktycznie to pokazać. Natomiast nie mamy do końca narzędzi, które by powiedziały nam, czy pacjent jest bezpieczny w 100% w jakiejś odległości czasowej. Zdarzenia takie jak właśnie zatrzymanie krążenia sportowców zdarzają się od 1 na 1 000 według jednych badań i paradoksalnie zupełnie inna liczba od 1 na 5 000 według innych badań. Jest to trochę związane też z rasą, z rodzajem wykonywanego sportu, też wiekiem i płcią. 3-krotnie częściej dochodzi do zatrzymania krążenia u sportowców mężczyzn niż u kobiet. Niestety nie wszystkie badania mogą wykazać, że coś może się wydarzyć, ale z drugiej strony proszę nie zrozumieć mnie źle, że nie warto robić badań, dlatego że nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. Absolutnie tak nie jest.
A taki wyczynowy sport, ten mocny, silny wysiłek fizyczny, to jest czynnik ryzyka w takim razie?
I tak, i nie. Generalnie sport wyczynowy jest to już dla tych sportowców, którzy są tak zwanymi sportowcami elity, czyli olimpijczycy, kadra narodowa, właśnie reprezentanci narodowi, ten sport jest już bardzo wyśrubowany. To są sportowcy nacechowani do osiągania maksymalnego wysiłku. I faktycznie ten sport ekstremalny, to już jest udowodnione, nie zawsze jest zdrowy. Może powodować właśnie przerosty mięśnia lewej komory, wystąpienie arytmii, przeciążenia przedsionków. Również kilka lat temu obiegło świat kardiologiczny takie badanie, co prawda eksperymentalne na myszach, ale to nas bardzo zaniepokoiło, że sport, taka aktywność bardzo nasilona fizyczna u myszy powodowała, że te siły ścinające na śródbłonek były większe i u tych myszy faktycznie było nieco więcej miażdżycy niż u zwierząt, które nie były poddane takiej aktywności fizycznej. Wyraźnie trzeba podkreślić, sport jest bardzo istotny, generalnie w populacji obniża ryzyko sercowo-naczyniowe, bo proszę zwrócić uwagę, to jest przypadek, który się wydarzył raz na kilka lat. Jakbym zapytał słuchaczy, czy pamiętają taki przypadek, gdzie widzieli, byli świadkami zatrzymania krążenia u sportowca. Jest to bardzo medialne, świadkami są miliony ludzi, ale ja sobie za bardzo nie przypominam takiego wydarzenia, więc to się zdarza bardzo rzadko.
Mi się od razu kojarzy tutaj rodzinna hipercholesterolemia, bo takie przypadki zawału w młodym wieku zdarzają się osobom, u których rodzinnie występuje wysoki cholesterol. Najmłodszy pacjent pana doktora, w jakim wieku miał zawał z tą hipercholesterolemią?
Najmłodszy pacjent był też 24-latkiem, był młodszy od Eriksena, natomiast zdarzają się oczywiście w skrajnych sytuacjach u homozygot, czyli u takich osób, które dziedziczą to schorzenie ze strony obojga rodziców, zdarzają się nawet takie sytuacje w wieku lat kilkunastu. Ale myślę, że to, co powiedział profesor Fijałkowski, jest o tyle istotne, że powinniśmy tego rodzaju kwestie rozpatrywać w kategoriach prawdopodobieństwa. My mówimy o pewnej spektakularnej sytuacji, która dzieje się na oczach milionów widzów, natomiast nie widzimy umierających codziennie pacjentów w młodym i w średnim wieku, których my oglądamy no, na co dzień w praktyce lekarskiej. To jest coś, co publiczności czy przeciętnemu obywatelowi ta wiedza i ten widok nie jest dostępny i może dlatego tego rodzaju rzadkie, spektakularne sytuacje wywołują taki efekt. To rodzi zresztą ogromne dyskusje dotyczące tego, jak weryfikować takie osoby i wydaje się, że nic więcej chyba zrobić ponad to, co robimy, nie możemy. I ta sama kwestia dotyczy też przeciętnych ludzi startujących chociażby masowo w takich maksymalnych czy submaksymalnych wysiłkach jak maratony. Na pewno powinniśmy propagować wysiłek fizyczny również dla osób o bardzo wysokim ryzyku sercowo-naczyniowym, czyli wspomnianych tu pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną, bo co do zasady większość osób on chroni, tylko musimy oczywiście pamiętać o pewnych zdrowych zasadach, zdrowego rozsądku dotyczących zaawansowania tego wysiłku.
Słyszałam ostatnio o przypadku pacjenta, który przez kilka dni, czy nawet chyba tygodni chodził z lekkim jakimś pieczeniem zamostkowym, po czym kiedy zgłosił się do klinicznego oddziału ratunkowego, okazało się, że ma przechodzony zawał. To się często zdarza, taka sytuacja?
Do nas trafiają pacjenci, którzy mają to wielkie szczęście, że nic im się nie zdarza w międzyczasie, dlatego że część z pacjentów, którzy chodzą z takimi objawami, które pani redaktor opisała, po prostu umiera czasami w domu albo mają zatrzymania krążenia skutkujące bardzo dramatycznymi powikłaniami. My zajmujemy się pacjentami, którzy trafiają do nas, no mają to szczęście, że przechodzą ten ostry okres, no przeżyją go po prostu. Z całą pewnością nasze statystyki są niekompletne, ale stąd cały czas apelujemy i mówimy i tego rodzaju rozmowy też mamy nadzieję, że przybliżą potencjalnym pacjentom informację dotyczącą tego, że każdy niepokojący objaw powinien być zweryfikowany. Nie czekajmy, nie próbujmy przeczekać tego, biorąc leki przeciwbólowe, czy posiłkując się jakimiś domowymi sposobami.
Chodzi o to, że to czasami nie jest właśnie takie spektakularne, że nie pada człowiek
zdecydowanie
po prostu
tak.
Rażony piorunem, tylko trwa to dłużej.
Część pacjentów ma po prostu ograniczenie tolerancji wysiłku i na to warto zwrócić uwagę. Każda gwałtowna zmiana mojej wydolności, mojego sposobu funkcjonowania, no wymaga weryfikacji lekarskiej. To bardzo ważne.
Pamiętajmy, jesteśmy żywymi, biologicznymi istotami i nie przechodzimy chorób według pewnego standardu. To nie jest taka checklista, gdzie możemy odkreślić, że 3 punkty są spełnione, to jesteśmy chorzy i musimy zadzwonić po pogotowie, a jak są tylko 2 punkty, to oczekujemy.
Ale społecznie jest takie odczucie, że zawał to jest właśnie coś, co razi.
Ale niemało zawałów pada, przechodzi tak? Bezobjawowo. Pacjenci mają wykonywane badania echokardiograficzne i my albo EKG i my mówimy, pan najprawdopodobniej przeszedł zawał. Duże zdziwienie. Jak to? Ja przeszedłem zawał. Później jest chwila taka zadumy i faktycznie sobie czasami przypominałem, a tak miałem takie gastryczne dolegliwości, wydawało mi się, że to chyba jednak coś złego zjadłem, to kilka dni trwało, było trochę inaczej, trochę byłem spocony, trochę było więcej lęku, ale nigdzie się nie zgłosiłem po pomoc. Tak. Ten pacjent miał dużo szczęścia, że przeszedł taki zawał. Niestety po pandemii też widzimy pacjentów, którzy nawet z bólem w klatce piersiowej trafili do nas, kiedy te zawały już były dokonane. Oni faktycznie mówili, że mieli silny ból w klatce piersiowej, ale jednak z powodu strachu przed infekcją nie zadzwonili po pogotowie. I to też jest zupełnie inna grupa i mam nadzieję, że już pacjenci o tyle wiedzą i są świadomi, że zawsze, kiedy mają pewne wątpliwości, nie potrafią rozkrzyknąć, dzwonią po pogotowie.
Młody człowiek zwłaszcza nie spodziewa się czegoś takiego jak zawał serca. To co powinno zaniepokoić i skłonić do interwencji?
Generalnie chyba wszyscy młodzi ludzie się uśmiechną, też byliśmy młodzi, że mamy poczucie nieśmiertelności będąc młodymi i te wszystkie choroby, które dotyczą starszych osób albo bardziej dojrzałych, nie dotyczą młodych osób. Tak jak wspomniałem na początku, dotyczą oczywiście rzadziej, mogą występować, ale nie jesteśmy w 100% przed nimi chronieni. Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, jeżeli chodzi o młode osoby, to są pewne czynniki ryzyka. Te osoby często nie mają objawów. Aż 50% sportowców, do których doszło do zatrzymania krążenia, nie mieli żadnych objawów. Pierwszym objawem choroby wieńcowej właśnie może być utrata przytomności, zatrzymanie krążenia, nagła śmierć sercowa. Proszę sobie zadać pytanie, co się wydarzy, jak to się wydarzy w nocy, kiedy nie mamy nikogo i nikt nie jest w stanie zareagować. Więc pierwszą rzeczą, która przychodzi mi do głowy, to czy są czynniki ryzyka. To znaczy, jeżeli był zawał lub choroba wieńcowa przedwcześnie w rodzinie, czyli poniżej mężczyzny poniżej 55 roku życia albo u mamy poniżej 60 roku życia już jesteśmy czynnikiem ryzyka. To, o czym było wspomniane, wysoki cholesterol, szczególnie LDL i wreszcie coś, co jest bardzo istotne, niedoceniane i w ogóle myślę, że będą nasi słuchacze zaskoczeni, taka cząsteczka jak lipoproteina A. Podwyższenie tej cząsteczki bardzo kilkuset wręcz krotnie zwiększa ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej. Więc w tym przypadku oczywiście objawy, ograniczenie tolerancji wysiłku, pojawienie się dyskomfortu, to nie jest klasyczny ból, dyskomfortu w klatce piersiowej, często pacjenci opisujący jako ciężar, jako coś nietypowego, czegoś, co wcześniej nie czuli, rozrywania, ale głównie pewne czynniki ryzyka genetyczne związane właśnie szczególnie z całym profilem lipidowym.
Ten profil lipidowy i ten prawidłowy cholesterol to jest często rzecz, którą możemy w pierwszej kolejności sprawdzić, jaki jest poziom cholesterolu i to już jest powód też, żeby szukać pomocy u kardiologa?
Zdecydowanie tak. Warto pamiętać, że każdy pacjent, który już przebędzie taki epizod, przeżyje go, nawet jeśli to leczenie przebiega z pełnym sukcesem, no to jest pacjentem już o podwyższonym ryzyku i powinniśmy starać się unikać takiej sytuacji, czyli zapobiegać temu pierwszemu epizodowi.
Czyli jak mamy, przepraszam, wysoki cholesterol, to powinniśmy już zacząć brać jakieś leki, żeby obniżyć ten cholesterol?
To jest zawsze indywidualna decyzja. To znaczy my staramy się nie generalizować. Dzisiaj w medycynie, w kardiologii współczesnej obowiązuje zasada indywidualnego podejścia do oceny ryzyka pacjenta. Dotyczy to również tej sytuacji z podwyższonym cholesterolem i zupełnie inaczej traktujemy pacjenta o podwyższonym poziomie LDL cholesterolu z niską lipoproteiną A, zupełnie inaczej pacjenta, który ma tą lipoproteinę A podwyższoną. Zupełnie inaczej traktujemy pacjenta, który ma nadwagę i pali. No a zupełnie inaczej osobę szczupłą, która nie ma wywiadu rodzinnego. To jest zawsze bardzo indywidualna decyzja i myślę, że warto, jeśli staramy się uświadomić sobie ten poziom ryzyka, pamiętać zawsze o kluczowej kwestii, o czasie. To znaczy, jeśli czujemy te dyskomfortowe doznania, nawet bardzo niewinnie wyglądające, czynnik czasu w zawale mięśnia sercowego jest kluczowy. To upływający czas po prostu powoduje nieodwracalną martwicę mięśnia sercowego. I teraz pacjent, który zjawia się u nas po 6, po 12 godzinach, czy nawet po pierwszej dobie od początku bólu, jest już zupełnie innym pacjentem, który doznał już konkretnych uszkodzeń i nawet mimo naszych bardzo zaawansowanych działań, to jest już zupełnie inny rodzaj terapii. No krótko mówiąc, możemy szacować to ryzyko, jeśli postaramy się radykalnie obniżyć poziom cholesterolu. Najpierw dietą, a później lekami, do czego bardzo zachęcamy wszystkich pacjentów w średnim i w podeszłym wieku, to jesteśmy w stanie bardzo znacząco redukować to ryzyko i tu też warto podkreślić, że te leki to jest naprawdę doskonała rzecz, która redukuje szansę na taki nieszczęśliwy epizod nawet o kilkadziesiąt procent.
Wspominaliście panowie o stężeniu lipoproteiny A. Do tej pory wydaje mi się, że większość naszych słuchaczy mogła słyszeć właśnie o wysokim cholesterolu jako czynniku ryzyka zawału serca. Czym jest ta lipoproteina i w jaki sposób się ją bada?
To jest tak samo badamy jak cholesterol. Jest to cząsteczka wyglądająca bardzo podobnie do tej zjadliwej, tej złej cząsteczki cholesterolu jak LDL, tylko ma jeszcze w budowie białko dodatkowe. Niestety jest to cząsteczka bardzo przyspieszająca wystąpienie miażdżycy. Mamy pacjentów właśnie 30-letnich, 40-letnich, całe rodziny wręcz, które mają podwyższoną lipoproteinę A i chorowały na zawał. Taki klasyczny przykład. Przyjeżdża pacjent 40-letni, niepalący papierosów, z niskim cholesterolem LDL, bez otyłości. Jedynie co się rzuca w oczy to, że faktycznie w jego rodzinie te zawały pojawiają się w młodym wieku, przedwcześnie. Mierzymy cholesterol zwykły LDL jest powiedzmy w normie, ale lipoproteina A u takiego pacjenta, którego mamy rekordzistę, była powyżej 300 mg na decylitr.
Czy to badanie może wykonać każdy sobie indywidualnie w laboratorium?
Indywidualnie w laboratorium. Zalecenia towarzystw kardiologicznych są takie, że każdy dorosły człowiek powinien raz przynajmniej oznaczyć tą lipoproteinę A. Dlatego, że to badanie screeningowe pokazuje, kto ma ją podwyższoną, bo ona się nie zmienia w czasie, przynajmniej nie tak dużo.
A w jakim wieku to robić?
Diety. Ja myślę, że każdy chodzący w dorosłe życie, ja bym nawet zaproponował, że każdy na 18 urodziny mógłby dostać taki pakiet rozszerzony właśnie cholesterolu i lipoproteiny A, bo generalnie czym wcześniej wiemy, tym krócej ona działa niekorzystnie na nas i w tym momencie my jesteśmy w stanie uchronić człowieka przed groźnymi powikłaniami.
To jest stała wysokość tej lipoproteiny,
czy ona się zmienia? Ona ulega pewnej fluktuacji, ale generalnie jeżeli ktoś ma wysoką, to ma cały czas wysoką. To może być kilkuprocentowe w zależności od laboratorium też niestety, to też warto podkreślić, od metodologii oznaczania, ale ona zazwyczaj jest stała, nie wpływa za bardzo na to dieta, nie wpływa na to czas. I to jest bardzo istotne i chciałbym, żeby nasi słuchacze naprawdę o tym zapamiętali, że warto pamiętać, szczególnie jeżeli wystąpił zawał w młodym wieku, przedwczesna choroba wieńcowa, żeby tą cząsteczkę oznaczyć. Do 30 mg na decylitr jest norma, powyżej 50 już jest ona wyraźnie podwyższona, powyżej 100 już jest bardzo wysoko podwyższona i tych pacjentów zaczynamy leczyć.
Czy ta lipoproteina może jednocześnie z wysokim cholesterolem współistnieć? I może być, przepraszam panie doktorze, tak. Odwrotnie, że lipoproteina wysoka, a cholesterol niski?
Tak, też też może się zdarzyć, oczywiście. W tym wypadku, jeśli chodzi o lipoproteinę A, mamy tutaj do czynienia z genetycznym wpływem, to znaczy dziedziczymy to po swoich przodkach, po rodzicach i jest to cecha warunkowana genetycznie, na którą mamy na razie dosyć ograniczony wpływ, jeśli chodzi o leczenie. Natomiast warto pamiętać o jednej rzeczy, że ta cząsteczka w istotny sposób modyfikuje ryzyko. Wciąż mówimy o tym, że większość Polaków nie zna swojego cholesterolu, nie zna swojego poziomu cholesterolu, w tym LDL cholesterolu. Warto na początek zapoznać się z tym, co jest modyfikowalne, czyli porozmawiać o cholesterolu i porozmawiać o potencjalnych możliwościach redukowania tego cholesterolu, czyli wtedy, kiedy ten cholesterol nie odpowiada nam na podstawowe pytanie, a szczególnie, kiedy jesteśmy pacjentami z podwyższonym ryzykiem, czyli jesteśmy już po jakichś epizodach sercowo-naczyniowych, mamy dużo czynników ryzyka, w takiej sytuacji warto zawsze poziom lipoproteiny A zbadać. My od ponad 4 lat w Krajowym Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej badamy u wszystkich naszych pacjentów, traktujemy ich jako pacjentów o podwyższonym ryzyku. Każdy nasz pacjent od 4 lat ma oznaczoną tą cząsteczkę i staramy się uzależniać nasze decyzje terapeutyczne od tego poziomu. Czyli krótko mówiąc, jeśli nawet mam względnie średni, nazwijmy to poziom LDL cholesterolu, ale wysoką lipoproteinę A, będę starał się bardzo mocno namówić pacjenta do intensyfikacji leczenia, tłumacząc to tym podwyższonym ryzykiem. To jest niesłychanie ważne, żebyśmy obejmując spektrum ryzyka również uwzględnili ten czynnik.
Ja tylko może rozwijając tą myśl, co dr Chlebus powiedział, żeby zrozumieć, dlaczego na przykład LDL jest niski, a lipoproteina może być wysoka. Dziedziczy się genetycznie, ale troszeczkę w innym schemacie. Dlatego może pacjent mieć właśnie bardzo wysoką lipoproteinę, a przy bardzo dobrym cholesterolu. A jak często występuje podwyższony? O, jedna osoba aż na 7 osób może mieć podwyższoną powyżej 50 mg na decylitr. To jest bardzo dużo i bardzo wysokie.
To też trochę odpowiada na pytanie, które często nam pacjenci zadają, dlaczego tak się dzieje, że miałem niski LDL cholesterol, wydawało mi się, że mogę być spokojny, a jednak doszło do jakichś problemów. No, poznajemy te czynniki, to jest jeden z istotnych, na które w tej chwili zwracamy uwagę.
To co ma zrobić taki pacjent, który sobie oznaczy lipoproteinę i wyjdzie ten wynik nieprawidłowy? Co on powinien zrobić?
Po pierwsze powinien się na pewno zgłosić do swojego kardiologa, który zinterpretuje poziom, czy jest on podwyższony, oceni ryzyko tego pacjenta. Jeżeli to ryzyko będzie wysokie lub ten poziom lipoproteiny A będzie bardzo wysoki, powinien skierować do nas, do pierwszej kliniki kardiologii. Niestety w tej chwili mam ograniczoną możliwość leczenia farmakologicznego lipoproteiny A. Nawet w naszej klinice są prowadzone teraz badania kliniczne, ale jak to badania kliniczne, to są leki nie wprowadzone, jeszcze nie są ogólnie dostępne. Wierzymy, że te leki, które teraz testujemy, bardzo znacznie nam obniżą poziom lipoproteiny A, zresztą to już jest udowodnione, a teraz chcemy ocenić, czy to leczenie i obniżenie lipoproteiny A obniży nam ryzyko sercowo-naczyniowe. Leki tak jak statyny niestety nie obniżają, inhibitory PCSK9 o jakieś 30%, natomiast nie jest tak, że tych pacjentów w ogóle nie możemy leczyć. Jako jedyny oddział kardiologiczny w Polsce prowadzimy aferezę, czyli wyczyszczymy mechanicznie niejako krew z tej lipoproteiny A. To wygląda dokładnie tak jak dializa. Jest to prowadzone 1-2 tygodnie, zabieg trwa do około 2-3 godzin i faktycznie uzyskujemy o 70, nawet 80% zredukowanie poziomu lipoproteiny A. Co więcej, my wykazaliśmy na naszych pacjentach, że pacjenci, mówiąc tak obrazowo, jak mieli zawały, mieli angioplastyki, w momencie, kiedy weszli na to czyszczenie mechaniczne krwi, obniżyliśmy poziom lipoproteiny A, przestali mieć te incydenty wieńcowe, co jest chyba najlepszym dowodem na działanie tego sposobu leczenia.
Profesor Marcin Fijałkowski i dr Krzysztof Chlebus z pierwszej kliniki chorób serca Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, naukowcy GUMET są moimi i Państwa gośćmi. Do rozmowy wracamy po 11.30.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam ponownie z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, skąd dziś nadajemy audycję medyczną. Moimi gośćmi są kardiolodzy profesor Marcin Fijałkowski i dr Krzysztof Chlebus z pierwszej kliniki chorób serca, który kieruje również Krajowym Ośrodkiem Hipercholesterolemii Rodzinnej w Gdańsku. Panie doktorze, czy pacjent z wysokim poziomem cholesterolu jest skazany na leki tak naprawdę do końca życia?
Leki, które stosujemy w leczeniu podwyższonego poziomu cholesterolu, są lekami objawowymi, to znaczy to są leki, które rzeczywiście mają znaczący wpływ na metabolizm i istotnie obniżają poziom LDL cholesterolu, ale no działają wtedy, kiedy je po prostu przyjmujemy. To jest zasada podobna.
Jeśli pacjent nie będzie brał, to będzie miał zawał?
Znaczy, jeśli pacjent nie będzie brał tych leków, to wróci do swojego pierwotnego poziomu cholesterolu i wróci również do wysokiego ryzyka. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że ktoś miał wysoki poziom i nic mu się nie stało, natomiast my operujemy perspektywami prawdopodobieństwa i tak naprawdę wiemy, że to ryzyko wzrasta o kilkadziesiąt procent, jeśli mamy ten poziom cholesterolu podwyższony. No krótko mówiąc, jeśli codziennie przyjmujemy tabletkę, która, czy zastrzyk już w tej chwili, który ten poziom LDL cholesterolu skutecznie obniża, to codziennie redukujemy sobie tą szansę na zawał czy udar o kilkadziesiąt procent. Natomiast jeśli podejmujemy decyzję o tym, że przestajemy się leczyć, no to po prostu to ryzyko nam o te kilkadziesiąt procent wzrasta. To jest podobnie jak z lekami na nadciśnienie, które działają danego dnia, którym je przyjmujemy. Natomiast jeśli odstawimy, wrócimy również do wysokich poziomów ciśnienia i do wysokiego poziomu ryzyka
udaru.
Rozumiem,
że to się nie dzieje w ciągu kilku tygodni.
Efekt leczenia jest bardzo szybki, spektakularnie szybki, powiedziałbym. Na przykład w wypadku statyn to jest okres kilku tygodni, my oceniamy to z reguły po 6 tygodniach, natomiast w wypadku inhibitorów PCSK9 ten efekt odnotowujemy już po 2 tygodniach i to jest spektakularny spadek i od tego poziomu właściwie odnotowujemy również stopniową redukcję, to się dzieje w ciągu tygodni i w ciągu miesięcy od włączenia leczenia, możemy powiedzieć, że taki pacjent, jego ryzyko jest zdecydowanie mniejsze niż przed włączeniem leczenia. Ten efekt jest spektakularny, nie trzeba czekać na to wiele lat. Oczywiście w perspektywie wieloletniej unikamy tego, co jest takim długoterminowym następstwem, czyli na przykład budowania blaszek miażdżycowych. Możemy powiedzieć, że ci pacjenci, którzy są skutecznie długoterminowo leczeni, już dzisiaj te leki powodują nam nie tylko zastrzymanie progresji, czyli narastania tej miażdżycy i nie tylko nawet zatrzymanie, ale mamy na to dobre dowody, że jeśli obniżamy ten LDL cholesterol radykalnie, czyli radykalnie to dzisiaj mówimy poniżej 70 mg na decylitr, a optymalnie poniżej 55 i niżej, mamy już dowody kliniczne na to, że umiemy cofnąć ten proces miażdżycowy, co do tej pory było dla nas rzeczą nieosiągalną i to jest dobra wiadomość dla pacjentów.
A teraz druga sytuacja. Pacjent nic nie bierze, żadnych leków, nie leczy się. Ma wysoki cholesterol, ma 40 lat. Ile lat ma do zawału?
Dysponujemy, żeby było jasne, algorytmami, które potrafią ocenić to ryzyko i oczywiście tego rodzaju kwestie trzeba oceniać, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, w kontekście również innych czynników ryzyka. Krótko mówiąc, jeśli ten sam pacjent, o którym Pani wspomniała, ma również wysokie, niekontrolowane nadciśnienie, to ta progresja miażdżycy i szansa zawału będzie narastała. Jeśli ten sam pacjent mało się rusza i ma nadwagę, to również będziemy mieli kilka do kilkunastu procent ryzyka w stosunku do osoby, która po prostu ten ruch ma i nie ma nadwagi. Jeśli ten pacjent pali wreszcie, to ryzyko wzrasta o 6 do 8, nawet do 10 razy, jeśli chodzi o tempo progresji miażdżycy. Ponadto możemy powiedzieć, że taka osoba ma stan zapalny przewlekły w naczyniach i w blaszce miażdżycowej, więc ryzyko potencjalnych powikłań jest bardzo duże. Jesteśmy w stanie dzisiaj, siadając z pacjentem, badając go, rozmawiając z nim na temat jego historii choroby i na temat jego badań, jesteśmy w stanie bardzo z dużym prawdopodobieństwem dosyć precyzyjnie określić to ryzyko, ale zawsze jest to podejście bardzo indywidualne i tak samo indywidualne jest podejście, jeśli chodzi o terapię, ale żeby o tym mówić, żeby niuansować tego rodzaju działania, no musimy po prostu znać, mieć pełną informację o pacjencie i wydaje się, że każdy pacjent wchodząc w taki dojrzały wiek, pani redaktor wspomniała o 40 roku życia, to jest dobry moment na taki bilans i na podjęcie pewnych działań.
A co się dzieje z takim chorym, gdy trafia do szpitala z bólem wieńcowym? Czego on się może spodziewać, co się będzie z nim działo?
Tutaj na przykład my założyliśmy, że jest ból wieńcowy, ból w klatce piersiowej, dyskomfort w klatce piersiowej, więc ten pacjent jest zazwyczaj pacjentem wysokiego ryzyka. Mamy obowiązek wykonania natychmiast badania EKG i mamy 10 minut obowiązkowych na zinterpretowanie tego EKG. I w zależności od intensywności tego bólu, jak wygląda EKG, dalsza droga postępowania z tym pacjentem różnie przebiega. Jeżeli mamy zmiany w EKG, które sugerują faktycznie, że ten ból jest pochodzenia wieńcowego, tak naprawdę ten pacjent natychmiast dostaje leki, pobrana jest krew i musi trafić w ciągu najlepiej 60 minut do pracowni hemodynamicznej, żeby otworzyć naczynie wieńcowe. My zresztą nazywamy, że to jest czas od początku bólu do rekanalizacji, czyli otwarcia naczynia, poprawienia przepływu przez naczynie wieńcowe. Pacjenci zawsze myślą, że się czasami no coś pobierzemy krew albo jest jakieś jedno badanie zrobione i nic się nie dzieje. To jest pacjent absolutnie monitorowany, podłączony do monitora, żeby właśnie nie doszło do zatrzymania krążenia. Jeżeli by doszło do tego zatrzymania krążenia, co się zdarza w przebiegu różnych zaburzeń rytmu, to ten pacjent na natychmiast to wiemy, natychmiast jest wykonana.
A dlaczego
reanimacja?
Tak szybko się działa? Bo jeśli się by zaniechało, to serce będzie coraz bardziej
tak,
niewydolne?
Tak, wspomniał pan profesor Chlebus. Zwykliśmy mówić, że czas to pieniądz. Dla kardiologów czas to też pieniądz, ale czas to mięsień po pierwsze. Czyli do godziny mamy czas na uratowanie i czasami, to też ważne, żeby pacjenci wiedzieli, jeżeli otworzymy zamknięte naczynie, do godziny prawdopodobnie, że może nie być w ogóle śladu po zawale. Pacjent może nie mieć, nie odczuć później, że ma jakiś dyskomfort albo zabrakło mu, tak w cudzysłowie, mięśnia do funkcjonowania.
Dlatego natomiast nazywamy to złotą godziną.
Dokładnie, natomiast jeżeli pacjent trafia, to nierzadko się zdarza po 6 godzinach, tam dochodzi już do blizny, nieodwracalne. Ja pacjentom zawsze tłumaczę, że jak jest odcięty palec, odcięta ręka, jej nie ma. Tak samo tutaj, my nie widzimy tego serca, ale tam dochodzi do bliznowacenia. Tam nie ma mięśnia, który się kurczy, który wyrzuca nam krew, tylko w tym momencie jest niekurcząca się tkanka łączna. I pacjent, który funkcjonował normalnie, nie może wejść powiedzmy na pierwsze czy drugie piętro, a niektórzy nawet mają dolegliwości spoczynkowe. Dlatego
proszę
tak to jest ważne.
Ile więcej leków, czy trzeba zmieniać leki, jeśli pacjent przed zawałem coś przyjmował, brał jakieś leki, albo miał wcześniej jakieś incydenty, wady zastawkowe, był leczony kardiologicznie i dochodzi do zawału. Czy on się musi całkowicie przestawić na inny sposób leczenia?
Każdy taki epizod to jest zmiana poziomu ryzyka. Każdy pacjent, który przebył taki epizod, przebył zawał, przebył angioplastykę, przebył operację przesłuchania, czyli tak zwanych popularnie bypassów, to jest pacjent z naszego punktu widzenia z automatu pacjent wysokiego ryzyka. W związku z tym rzeczywiście na ogół następuje przeszacowanie tego ryzyka i na ogół dopasowanie do tej sytuacji leczenia. Czyli jeśli wcześniej dążyliśmy do obniżenia LDL-u poniżej 70, u niektórych poniżej 100 mg na decylitr, to u takiego pacjenta bardzo często okazuje się, że powinniśmy dążyć do obniżenia poniżej 55 albo nawet niżej, poniżej 40. I to jest dobry przykład, żeby nie szafować tymi cyferkami, które być może dla pacjentów na razie niewiele mówią, musimy powiedzieć, że dysponujemy bardzo dokładnymi badaniami klinicznymi, które mówią, że jeśli mamy pacjenta o tak wysokim ryzyku jak pacjent na przykład po zawale, to taki pacjent odnosi zdecydowanie większe korzyści z tego, jeśli bardziej radykalnie podejdziemy do jego leczenia. My ciągle podkreślamy tą indywidualizację, bo to jest chyba zrozumiałe, że kiedyś jeszcze 20 lat temu mówiliśmy o tak zwanej polipili. Były takie badania na przykład w sytuacjach, kiedy nie ma dostępu do lekarza, na przykład w populacji indyjskiej, kiedy w ramach badania klinicznego dawano wszystkim pacjentom niewielką dawkę statyny, niewielką dawkę beta-blokera, niewielką dawkę aspiryny i próbowano w ten sposób uzyskać efekt taki kliniczny w dużej populacji, nie oceniając ryzyka. Wiemy, że to działanie było skuteczne, ale niestety przyniosło też wiele działań niepożądanych. My chcemy naszych pacjentów chronić przed działaniami niepożądanymi tak bardzo, jak to jest możliwe, stąd dopasowujemy nasze cele terapeutyczne do indywidualnego poziomu ryzyka, więc pacjent po zawale to jest zdecydowanie pacjent o bardzo wysokim ryzyku i wymaga tak samo radykalnych środków zaradczych
pan,
i terapeutycznych.
Pan profesor tutaj wspominał wcześniej o tym, że w związku z przechorowaniem COVID mogą się pojawić jakieś dodatkowe problemy. Jak to jest z tymi sercowymi pacjentami, którzy wcześniej już mieli problemy, a teraz są po przechorowaniu tej choroby?
Właśnie, tu możemy podzielić na dwie grupy. Po pierwsze pacjentów, którzy już wcześniej mieli jakąś wadę serca, kardiopatię czy chorobę wieńcową i przeszli COVID, i pacjentów, którzy byli młodzi, w pełni zdrowia i nagle mają pewne objawy, które przypisują objawom sercowym. Po pierwsze, no oczywiście ten, jak wiemy doskonale, ta infekcja przechodziła w sposób często nieprzewidywalny i bardzo różny u różnych osób. Wykonywaliśmy badanie w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, przebadaliśmy prawie 100 medyków. Ku naszemu zaskoczeniu zauważyliśmy, że ci medycy, którzy przechodzili łagodnie COVID, nie byli hospitalizowani, żaden z nich nie był hospitalizowany, nie wymagał tlenoterapii, miał poczucie zdrowia po przechorowaniu tej infekcji. Wszyscy praktycznie wrócili do swoich aktywności zawodowych. Wykonywaliśmy bardzo precyzyjne badania echokardiograficzne i badanie serca rezonansem magnetycznym, obecnie najdoskonalszym, najbardziej precyzyjnym narzędziem diagnostycznym. Wykazaliśmy, że w pojedynczych nawet segmentach ślady po infekcji zostały u prawie 40% pacjentów. Co prawda kilka pacjentów miała naprawdę zaawansowane zmiany. Przeszli dość duże zapalenie mięśnia sercowego, bo to nam chodzi, że mamy do czynienia z infekcją mięśnia sercowego, nie tylko tkanki, płucnej, ale również tkanki mięśniowe.
A co taki pacjent będzie czuł?
Taki pacjent, po pierwsze, pacjenci czują często zaburzenia rytmu, czują kołatanie serca, czują, że to serce szybciej bije, czują nierówne bicie serca, że to serce przeskakuje, że to serce kołacze i coś, co najczęściej jest podnoszone, że łatwiej się męczą, że te czynności, które wykonywali wcześniej, nie przynosiły im duszności, a teraz zgłaszają, nie mogę wejść na trzecie piętro, nie mogę wejść na czwarte piętro, albo biegałem, uprawiałem jogging, a teraz po jednym, dwóch kilometrze się męczę. Oczywiście musimy pamiętać, że te zmiany w dużej części się wycofają, dlatego mówimy o tym long covid, kilkumiesięcznych nawet rekonwalescencji, dlatego tak ważne jest wykonanie echa serca, wykonanie EKG u tych pacjentów, a dopiero u wybranych pacjentów rozszerzenie tej diagnostyki właśnie o rezonans
magnetyczny serca. Czyli z tymi wysiłkami fizycznymi znowu wracamy do tego zdarzenia z boiska. Trzeba też po covidzie uważać.
Generalnie aktywność fizyczna zawsze podkreślamy, że jest bardzo potrzebna, jest korzystna, powinna być dozowana i mamy dokładnie wyliczone, jakie ilości tego wysiłku są korzystne. Natomiast jeżeli doszło do uszkodzenia mięśnia sercowego, może mamy jeszcze aktywny proces zapalny w sercu, tak, u tych pacjentów aktywność fizyczna jest przeciwwskazana. Również wykazano, że aktywność fizyczna zwiększa replikację wirusa, dlatego przez ten okres, powiedzmy nawet kilkumiesięczny, do pełnego powrotu do zdrowia, ta aktywność powinna być przynajmniej zredukowana.
Myślę, że warto podkreślić też fakt, że my się wielu rzeczy jeszcze, jeśli chodzi o COVID, uczymy. Znaczy, dane brytyjskie pokazują, że te powikłania kardiologiczne to jest nawet 10% pacjentów po COVID-zie.
Chciałam zapytać, czy w związku z COVID może rosnąć cholesterol? Czy jest jakiś związek już wykazany?
Znaczy, cholesterol, raczej takiego związku nie mamy, jeśli chodzi o wzrost cholesterolu, natomiast spodziewamy się i to już częściowo obserwujemy takiej nadchodzącej fali pacjentów po-covidowych, którzy trafią do kardiologów z różnego rodzaju problemami i powikłaniami, które być może nawet niekoniecznie będą kojarzone bezpośrednio z przechorowaniem. Tak jak wspomniałem, my się trochę tego wszyscy uczymy, bo to jest okres, kiedy ci pacjenci po prostu zaczynają się u nas pojawiać. I jedna fala to są pacjenci, którzy unikali kontaktu z lekarzem i ze szpitalem z uwagi na obawę o infekcję, ale druga fala to są ci pacjenci, o których mówimy jako o powikłaniach po-covidowych. Tak jak wspomniałem, populacja brytyjska na razie wynika, że to jest około 10%, więc wcale nie mało. Jeśli popatrzymy na masowość przechorowania tej infekcji, no to te 10% to jest rzeczywiście gigantyczna fala, która potencjalnie z różną skalą problemów może do nas trafić. Tak jak powiedział pan profesor Fijałkowski, to są czasem banalne kwestie związane z, powiedzmy, pogorszeniem komfortu funkcjonowania. Czasem są to bardzo poważne problemy ograniczające funkcjonowanie, ale zawsze, nawet przy tych banalnych sprawach, warto pójść się po prostu przebadać, dlatego że to, co banalnie wygląda jako objaw, może skrywać po prostu bardzo znaczące powikłanie, które w dłuższej perspektywie będzie po prostu groźne dla życia.
Wiele osób po COVID-zie zastanawia się, w jaki sposób mogliby sobie pomóc tak niefarmakologicznie. Jest to w ogóle możliwe, żeby przy tej niewydolności czy w jakichś problemach z sercem, nie wiem, brać dodatkowe jakieś suplementy? To nie pomoże nic.
Mamy niepokój, czujemy się gorzej, wyczuwamy arytmię, mamy obniżoną tolerancję wysiłku.
Dodatkowy magnes nie pomoże.
Musimy zgłosić się do profesjonalisty, do kardiologa, do lekarza rodzinnego. Wreszcie też to chciałem podkreślić, że nie zapominajmy o roli lekarzy rodzinnych, którzy są lekarzami pierwszej instancji, pierwszej pomocy i oni powinni nas dalej albo uspokoić, albo przekierować, albo możemy ewentualnie się zgłosić faktycznie do kardiologa. Nie ma specjalnych leków, suplementów, które by, oczywiście rozczarujemy trochę słuchaczy, które by nam w sposób cudowny pomogły.
To jest dobra okazja, pani redaktor o tym wspomniała. Szanowni Państwo, suplementy nie są leczeniem, suplementy nie są lekiem, suplementy nie mają żadnej wartości udokumentowanej, jeśli chodzi o działania medyczne. I mi się wydaje, że musimy mieć bardzo ograniczone zaufanie do reklam. To wszystko, co jest poza receptą, no, jest z naszego punktu widzenia zwykłym środkiem spożywczym, a nie lekiem. To warto podkreślić, to nigdy te substancje nie przechodzą żadnych badań klinicznych i mamy do tego bardzo dużo dystansu.
No i tu jest taka pewna wybiórczość zawsze, bo ja obserwuję pacjentów, którzy bardzo lubią suplementy i potrafią dużo mieć suplementów, a na przykład obawiać się właśnie statyn, leków, które są skuteczne, udowodnione korzyści terapeutyczne i obniżające ryzyko sercowo-naczyniowe. Więc są pewne paradoksy, składam się z wielu paradoksów.
Profesor Marcin Fijałkowski, koordynator oddziału chorób strukturalnych serca w UCK i dr Krzysztof Chlebus, kierownik Krajowego Ośrodka Hipercholesterolemii Rodzinnej w Gdańsku, lekarze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, byli moimi i Państwa gośćmi. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy.
A Państwu dziękuję za uwagę w imieniu Aleksandry Woźniak, która program zrealizowała i własnym. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.